Niespełna 20 kroków od kryjówki hobbitów mniejszy ork przystanął. — Dość! — warknął. — Wracam do domu! — wskazał w głąb doliny ku forteczce. — Nie myślę dłużej obijać nosa o kamienie. — Powiadam ci, że trop się urwał. — Straciłem go przez ciebie, dlatego że ci ustąpiłem. — Trop prowadzi w góry, nie wzdłuż doliny. Ja miałem rację, a nie ty. — Niewielki pożytek z takich pentaków węszycieli — odciął się drugi. — Więcej warte nasze oczy niż te wasze zasmarkane nohale. — A cóżeś ty wypatrzył tymi swoimi ślepiami? — odparł pierwszy. — Nawet nie wiesz, czego szukasz. — A czyja to wina? — spytał wojownik. — Nie moja przecież. Z dowództwa dostałem bałamutne rozkazy. Najpierw mówili o wielkim elfie w błyszczącej zbroi, potem o karłowatym człowieczku, a w końcu o bandzie zbuntowanych Uruk-hai, czy może o wszystkich naraz. — W dowództwie potracili głowy — rzekł tropiciel. — A niektórzy dowódcy pewnie je stracą naprawdę, jeżeli potwierdzą się krążące już pogłoski, że nieprzyjaciel wtargnął do wieży, że setki twoich kamratów poległy i że jeniec uciekł. Skoro tak się sprawiacie, wy, bojowi orkowie, nic dziwnego, że z pola bitwy nadchodzą złe nowiny. — Kto powiedział, że nowiny są złe? — ryknął wojownik. — A kto mówi, że są dobre? — To są plotki szerzone przez buntowników. — Przestań pyskować, bo cię nożem dźgnę, zrozumiano? — Zrozumiano, zrozumiano. Pary z gęby nie puszczę, ale co myślę, to myślę. Ciekawe, co wspólnego z tą całą hecą ma tamten mały krętacz. Ten żarłok z łapami jak płetwy. Nie wiem, może nic, ale na pewno coś knuje, bo kręci się i nos wścibia, gdzie nie trzeba. Niech go zaraza udusi. Ledwie nam się z rąk wyśliznął i umknął. Natychmiast przyszedł rozkaz, żeby go żywcem złapać i to prędko. Mam nadzieję, że go złapią i że dostanie nauczkę, mruknął tropiciel. To on zmylił ślady, bo ubrał się w kolczugę, którą znalazł porzuconą i zadeptał całe to miejsce, zanim przyszliśmy. Kolczuga tę pokrakę uratowała, powiedział bojowy ork. Jeszcze nie miałem rozkazu, żeby brać jeńca żywcem i postrzeliłem go z odległości 50 kroków w plecy, ale nie upadł i pobiegł dalej. Boś spudłował, odparł tropiciel. Strzelasz źle, ruszasz się za wolno, a potem ściągasz biednego tropiciela na pomoc. Mam tego wyżej uszu. Obrócił się na pięcie i puścił biegiem w drugą stronę. Wracaj! Wrzasnął bojowy ork, bo zamelduję, żeś zdezerterował. Komu? Chyba nie twojemu sławnemu Szagratowi. Ten już nie będzie nami dowodził. Podam twoje imię i numer na zgulom, odpowiedział bojownik, zniżając głos do syczącego szeptu. Jeden z nich objął komendę na wieży. Mniejszy ork zatrzymał się. Głos mu drżał z wściekłości i strachu. Ty łajdaku, zdrajco, donosicielu, krzyknął. Nie znasz swego rzemiosła, a tak jesteś podły, że własne plemię byś zaprzedał. Dobrze, idź do tych krzykaczy, niech ci zmrożą krew w żyłach, jeżeli przedtem tamci ich nie sprzątną. Pierwszego, jak słyszałem, sprzątnęli. Mam nadzieję, że to prawdziwa pogłoska. Duży ork z dzidą w ręku rzucił się za nim w pogoń. Lecz tropiciel uskoczył, kryjąc się za jakimś głazem. Podniósł błyskawicznie łuk i puścił strzałę prosto w oko przeciwnika, który zwalił się ciężko na ziemię. Mniejszy ork umknął i zniknął w głębi doliny. Przez chwilę hobbici siedzieli w milczeniu. Wreszcie sam ocknął się pierwszy. — Ano, bardzo pięknie — rzekł. — Jeśli takie przyjazne stosunki panują powszechnie w Mordorze, będziemy mieli sprawę znacznie ułatwioną. — Bądź cicho, Samie — szepnął Frodo. — Mogą się tu kręcić inni w okolicy. Mało brakowało, a byłoby po nas. Pościg jest na tropie i bliżej niż przypuszczaliśmy. Ale tak, taki w Mordorze duch panuje, że do każdego zakątka tego kraju wciska się niezgoda. Jeśli wierzyć starym legendom, orkowie zawsze mieli takie zwyczaje, nawet gdy sami rządzili jeszcze u siebie. Nie należy jednak w tym pokładać wielkich nadziei. Nade wszystko nienawidzą nas i to także od wieków. Gdyby ci dwaj nas dostrzegli, przestaliby się kłócić, dopóki by nas nie zabili. Znowu zapadło milczenie. Przerwał je tym razem także sam, ale już szeptem. Słyszał pan, co gadali o tym żarłoku, panie Frodo? Mówiłem panu, że Gollum żyje. Pamiętam. — Dziwiłem się, jak na to wpadłeś — rzekł Frodo. Nie powinniśmy stąd wychylać się przed nocą. Mamy więc trochę czasu i możesz mi wreszcie opowiedzieć, skąd wiesz o Gollumie i co się z tobą działo, gdy byliśmy rozłączeni. Ale nie narób hałasu. Postaram się, odparł Sam. Co prawda, gdy myślę o tym śmierdzielu, krew mnie zalewa i mam ochotę krzyczeć. Przesiedzieli więc pod osłoną kolczastych krzaków, czekając, aż mętne światło dnia zamieni się zwolna w czarną i bezgwiezdną noc Mordoru. Sam opowiedział na ucho Frodowi wszystko, co zdołał w słowach wyrazić, o zdradzieckiej napaści Golluma, o potwornej szelobie i o własnych przygodach z orkami. Gdy skończył, Frodo w milczeniu uścisnął jego rękę. Dopiero po chwili rzekł. Teraz chyba pora wyruszyć. Ciekaw jestem, jak długo uda nam się wymykać, kiedy skończy się wreszcie to skradanie i prześlizgiwanie się chyłkiem. Cała ta męka w dodatku daremna. Wstał. Ciemno okropnie, a szkiełka Galadrieli nie możemy użyć. Przechowuj je dla mnie, Samie. Ja nie miałbym gdzie go teraz ukryć, chyba w garści, a będę potrzebował obu rąk, żeby drogę macać po nocy. Co do żądła, to daję ci je na zawsze. Mam miecz orków, ale myślę, że nie wypadnie mi już nigdy walczyć taką bronią. Trudno było i niebezpiecznie wędrować po bezdrożach, jednak powoli, potykając się często, hobbici brnęli godzina za godziną coraz dalej na północ, wzdłuż wschodniego brzegu Kamiennej Doliny. Kiedy blade, szare światło rozpełzło się po zachodnich zboczach w górze, w parę godzin po wzejściu dnia nad innymi krajami, wędrowcy znów przycupnęli w ukryciu i przespali się kolejno, czuwając na zmianę. Podczas swojej warty Sam rozmyślał o sprawach aprowizacji. Gdy Frodo zbudził się i powiedział, że trzeba coś przegryźć i przygotować się do dalszych trudów, Sam zadał mu pytanie, które go od dawna mocno niepokoiło. Za przeproszeniem pańskim, czy pan ma chociaż jakieś pojęcie, jak długo jeszcze musimy maszerować? Bardzo niedokładne, odparł Frodo. W Rivendell, zanim ruszyliśmy na wyprawę, pokazano mi mapę Mordoru, sporządzoną przed powrotem nieprzyjaciela do tego kraju, ale nie zapamiętałem jej dobrze. To jedno wiem, że jest takie miejsce, gdzie oba górskie łańcuchy, zachodni i północny, wysuwają ku środkowi równiny ramiona, które się niemal z sobą stykają. Miejsce to musi być odległe co najmniej o 20 staj od mostu pod wieżą. Tam chyba najlepiej próbować przeprawy przez równiny. Oczywiście w ten sposób oddalimy się znacznie od Góry Ognistej. Pewnie o jakieś 60 mil. Liczę, że od mostu uszliśmy ze 12 staj na północ. Nawet gdyby wszystko układało się pomyślnie, prędzej niż za tydzień nie dotrę do góry. Obawiam się, Samie, że brzemię stanie się bardzo ciężkie, a ja będę się wlókł coraz wolniej w miarę zbliżania się do celu. Sam westchnął. Tego się właśnie bałem, rzekł. Ano, nie mówiąc już o wodzie, musimy, proszę pana, albo jeść odtąd jeszcze mniej, albo przyspieszyć kroku, w każdym razie teraz, póki idziemy doliną. Jedna przekąska i zapasy się skończą. Zostanie tylko trochę chleba elfów. Będę się starał iść trochę prędzej, odparł Frodo, nabierając tchu w płuca. A teraz w drogę. Zaczynamy nowy marsz. Wyruszyli, choć nie było jeszcze całkiem ciemno. Szli do późna w noc. Godziny mijały, a dwaj hobbici wlekli się wytrwale, z rzadka pozwalając sobie na krótkie wytchnienie. Kiedy pierwszy nikły ślad szarego brzasku pojawił się na skraju ciemnego stropu nieba, zapadli znów w jakąś norę pod występem skalnym. Rozwidniało się powoli i dzień wstawał jaśniejszy niż wszystkie poprzednie. Silny zachodni wiatr zmiatał dymy Mordoru nawet z górnych warstw nieba. Wkrótce hobbici mogli już rozróżnić zarysy krajobrazu na kilka mil w koło. Parów, dzielący graniczny łańcuch od pasma Morgai, wspinał się coraz wyżej i stopniowo zacieśniał, aż wreszcie wewnętrzny grzbiet górski przeobraził się w półkę skalną na stromym zboczu Efel Duat. Od wschodu opadał jednak ku płaszczyźnie Gorgoroth niemal prostopadłą ścianą. Łożysko potoku kończyło się w górze pod spękanymi stopniami skalnymi. Tu bowiem od głównego masywu gór wysoka, naga ostroga wybiegała niby mur obronny ku wschodowi. Szary, zamglony łańcuch północny Eret Litui wyciągał na jej spotkanie długie, potężne ramię, tak że pozostawał między nimi tylko wąski przesmyk Karach Angren, żelazna paszcza. Za tą bramą skalną leżała głęboka dolina Udun. Tutaj, za Morannonem, kryły się podziemne zbrojownie, przygotowane przez służalców Mordoru do obrony czarnej bramy, otwierającej dostęp do ich kraju. Tutaj też czarny władca gromadził obecnie w pośpiechu wielkie siły, by odeprzeć najazd wodzów zachodu. Na wysuniętych ostrogach górskich wzniesiono forty i wieże, rozpalono ognie strażnicze, a przesmyk zagrodzono wałem ziemnym i przepaścistą fosą, nad którą przerzucono jeden tylko most. O parę mil dalej, na północ, w załomie, gdzie od głównego łańcucha odgałęziała się zachodnia ostroga, stał wysoko wśród szczytów dawny zamek Durtang, zamieniony teraz na jedną z trzech twierdz strzegących doliny Udun. Z miejsca, w którym znaleźli się hobici, widać już było w potęgującym się świetle poranka wijącą się od zamku w dół drogę. O jakąś milę lub dwie stąd skręcała na wschód i biegła po wykutej w zboczu ostrogi półce, zniżając się stopniowo ku równinie, a potem przez nią zmierzała do żelaznej paszczy. Hobici, rozglądając się z ukrycia, musieli dojść do wniosku, że całą tę uciążliwą wędrówkę na północ odbyli daremnie. Dolina, rozścielająca się na prawo od nich, była mroczna i zadymiona. Nie dostrzegali w niej obozów ani też ruchu wojsk, lecz górująca nad nią forteca Karach Angren dobrze jej strzegła.